wstrząsająca sumieniem, boleśnie prawdziwa opowieść o kobiecie, która w myśl wyznawanych wartości nie wahała się wznieść ponad własne cierpienia oraz uprzedzenia.
W Polskim Radiu Białystok fragmenty powieści Anny Rybakiewicz, lekarka nazistów. Czyta Agnieszka Postrzygacz.
Leżąc w łóżku, nie mogłam zmrużyć oka. Zastanawiałam się, czy tamten partyzant przyjdzie, czy jednak będzie się bał tak zaryzykować. Nie znał mnie. Nikt z tutejszych tak naprawdę nic o mnie nie wiedział. Może myślał, że powiedziałam Niemcom o ich nocnej wizycie w moim domu i że tym razem będzie już czekała na nich zasadzka. Na wszelki wypadek zawczasu wyparzyłam strzykawkę. Leżała już na stole, napełniona medykamentem i przygotowana do użycia. Klara spała w najlepsze. Obracałam się z boku na bok, aż w końcu wstałam i podeszłam do okna w kuchni. Wyjrzałam na zewnątrz. Nie było widać żywego ducha. Może jednak nie przyjdzie? Tej nocy księżyc co róż chował się za chmurami. Zastanawiałam się, jak oni wytrzymują psychicznie w takim lesie, sami, w ciągłym strachu. Wtedy zobaczyłam młodego chłopaka, który skradał się wzdłuż ogrodzenia z automatem w ręku. W końcu dobiegł do studni i położył się za nią, kierując lufę broni w stronę drogi. W tym samym momencie usłyszałam skrzypnięcie drzwi wejściowych, a po chwili w kuchni stał mężczyzna z bronią w dłoni. W głowie miałam pustkę. Nie wiedziałam, co powinnam teraz zrobić lub powiedzieć. To pan? Zapytała mnie pewnie, bo kompletnie nic nie widziałam poza konturem jego ciała. Możesz mi mówić Zając, porucznik Zając, odpowiedział. Po głosie poznałam, że to rzeczywiście mój wczorajszy gość. Alicja, tak? Nazywam się Sambor, poprawiłam go oschle, ale możesz mówić mi pani doktor. Nie zamierzałam spoufalać się z człowiekiem, który zaledwie ubiegłej nocy przykładał mi nóż do szyi. Usiądź na krześle i podwiń rękaw. Podeszłam do stołu, gdzie wyczułam pod ręką strzykawkę. Tutaj nic nie zobaczę, możesz usiąść przy oknie? Mężczyzna wziął taboret do ręki i postawił go pod kuchennym oknem. Odkaziłam spirytusem jego ramię i zrobiłam zastrzyk. Gotowe, powiedziałam prostując się. Mężczyzna chciał coś powiedzieć, jednak zamiast tego stłumił ręką kaszel. Kaszle pan? Od dawna? To nic takiego, po prostu zaschło mi w gardle. Nie za zimno już na samą koszulę. Wrześniowe noce były wyjątkowo chłodne w tym roku. Ubranie, które miał na sobie, było zdecydowanie nieodpowiednie. Trzeba się hartować przed zimą. Mówiąc to, uśmiechnął się do mnie. Popatrzyłam na niego, jednak nie odwzajemniłam uśmiechu. Wiedziałam, że tylko żartował i nie mogłam wypuścić go w takim stanie. Proszę tu zaczekać. Szybkim krokiem ruszyłam w stronę sypialni. Otworzyłam szafę i zatrzymałam wzrok na szarym swetrze. To był ulubiony sweter Janka. Śmiałam się, że prędzej zjedzą go mole, niż on kupi sobie drugi. Był jedyną jego rzeczą, którą zabrałam, uciekając z Warszawy. Delikatnie wzięłam go do ręki i przysunęłam do twarzy. Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki wdech. Nadal nim pachniał. Wróciłam do kuchni. Zając stał już w korytarzu, gotowy do wyjścia. Proszę, możesz go wziąć. Wyciągnęłam do niego sweter. Dziękuję, nie trzeba było się kłopotać. To żaden kłopot, nam się już nie przyda. Powiedziałam, zaciskając dłoń na swetrze jeszcze przez moment. W końcu wypuściłam go z rąk. Czułam, jak zaczynają szklić mi się oczy. Odwróciłam się i podeszłam do stołu. Wzięłam do ręki wiklinowy koszyk. Mam jeszcze coś. Prezent od samego herkomandanta dla leśnych. Gdy z powrotem spojrzałam na stojącego w otwartych drzwiach mężczyznę, ubranego już w szary sweter mojego męża, przez ułamek sekundy zdawało mi się, że to Janek stoi w korytarzu. Zamarłam. Poczułam, jak moje serce przeszywa ostry ból. Chwilę zajęło mi, zanim ruszyłam się z miejsca. Miałam nadzieję, że Zając tego nie zauważył. Proszę, wręczyłam mu koszyk. Jeżeli to nie kłopot, to koszyk do zwrotu. Możliwe, że będę musiała go oddać Niemcom. Jest pani pewna? Kiwnęłam głową. Po chwili byłam już sama. Czterech mężczyzn praktycznie bezszelestnie wycofało się z mojego podwórka w stronę lasu. Zaczęłam czuć rosnący we mnie ból. Nagle brakowało mi tchu. Widziałam przed oczami twarz męża. Oddałabym wszystko, aby tu był, aby wrócił. Tej nocy nie mogłam już zasnąć. Nazajutrz znowu wybrałam się do miasteczka z nadzieją, że może gdzieś dostanę trochę mięsa lub jajek. Zabrałam ze sobą torbę sanitarną, która była niczym moja tarcza, na wypadek, gdybym musiała komuś udowodnić, że jestem tylko lekarzem, a nie niemieckim szpiegiem. Chodziłam od gospodarza do gospodarza, ale wszędzie zamykano przede mną drzwi. Nie mogłam dziwić się ludziom, że nie chcieli mi pomóc. Przecież ich synowie, ojcowie i bracia walczyli na wojnie, a ja w tym samym czasie otwarcie pomagałam Niemcom. W ich oczach byłam zdrajczynią. Ci ludzie nie mieli pojęcia, że każdy lekarz w Warszawie prędzej czy później leczył też nazistów. Nie mieliśmy żadnego wyboru. Musieliśmy to robić, jeżeli chcieliśmy zachować pracę, a nierzadko i życie. Część, tak jak my z Jankiem, po prostu wykorzystywała pracę i medykamenty dla podziemia. Idąc w stronę miasteczka kamienistą drogą, prowadzącą od strony opustoszałego już Muzeum Kurpiowskiego, które przed wojną było chlubą Nowogrodu, zobaczyłem pod nogami krople krwi. Pojawiały się w równych odstępach, tak jakby samoczynnie skapywały i układały się w jeden ciąg. Odruchowo podążyłam tym czerwonym tropem, który był ledwie widoczny między opadłymi z drzew pierwszymi pożółkniętymi liśćmi. Ślady prowadziły w głąb podwórka i skręcały do chaty. Na zewnątrz nie było żywej duszy. Nad niewielkim drewnianym domem rozpościerał się olbrzymi dąb. Podeszłam do drzwi i delikatnie zapukałam. Nikt nie otwierał. Zapukałam mocniej. Jest tam kto? Krzyknęłam. Jestem lekarzem, mogę pomóc. W końcu drzwi się nieznacznie uchyliły, a w szparze między nimi a framugą zobaczyłam wystraszoną kobiecą twarz. Tak? Zapytała nieśmiało. Widziałam krew na drodze, czy ktoś jest ranny? Kobieta nic nie odpowiedziała. Przymknęła drzwi. Słyszałam jakieś ciche rozmowy, a po chwili drzwi ponownie się otworzyły. Wpuściła mnie do środka. Gdy tylko zrobiłam pierwszy krok, poczułam lufę karabinu na plecach. Ręce do góry i niczego nie próbuj. Usłyszałam męski głos. Popchnął mnie mocniej w stronę izby. Posłusznie zrobiłam, co kazał. W środku zobaczyłam jeszcze trzech mężczyzn i trójkę małych dzieci. Domyśliłam się, że ci ubrani w szaro-zielone poniemieckie mundury z polskimi orzełkami to partyzanci, a pozostali to jedynie domownicy. Ktoś ty? Zapytał jeden z nich, podchodząc bliżej mnie. Alicja Sambor, odpowiedziałam. To Niemka, powiedział gospodarz. Na własne uszy słyszałem, jak gadała po ich niemu, gdy wychodziła z posterunku. Zobaczyłam, jak partyzant sięga po swoją broń. Jestem Polką. Znam niemiecki, ale to chyba jeszcze nie zbrodnia. Przyjechałam kilka dni temu z Warszawy. Jestem synową państwa Samborów z Podlasu. Po co tu przyszłaś? Dopytał, nadal trzymając rękę na kaburze. Zobaczyłam krew na drodze. Pomyślałam, że ktoś może potrzebować mojej pomocy. Tylko tyle. Nie wiedziałam, że tu jesteście. Mówię prawdę. O Boże, krzyknęła przerażona kobieta. Niemcy przyjechali. Ona ich przyprowadziła. To kłamstwo. Oni nie wiedzą, że tu jestem. Nikomu nic nie mówiłam. Partyzant szybkim ruchem złapał mnie i przyciągnął do siebie. Przystawił mi lufę pistoletu do głowy. Przyjąć pozycję, krzyknął do reszty. Będziemy negocjować. Swojej przecież nie zabiją. Nie jestem Niemką, nic dla nich nie znaczę. Zabiją mnie i was, nawet się nie zawahają. Musicie mi uwierzyć. Partyzant trzymał mnie z całych sił. Rozległ się płacz dzieci. Kobieta przerażona okryła je swoim ciałem. Zabiją nas, o Boże, zabiją wszystkich, krzyczała zanosząc się od płaczu.
Był to fragment powieści Anny Rybakiewicz, Lekarka nazistów. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Realizacja Kamil Kalicki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Książkę polecają wydawnictwo Filia oraz Polskie Radio Białystok.